Dzieje narodów, pisze Czesław Miłosz w Ziemi Ulro, mają swoje misteria. Należy do nich powołanie polskiego słowa pisanego po różnych zagranicach. I dzięki Bogu, kim byśmy dziś byli bez tego tuzina najlepszych twórców emigracyjnych, bez Instytutu Literackiego w Maison Lafitte, bez kultury, bez Jerzego Giedroycia i jego ekipy, bez wiadomości Mieczysława Grydzewskiego. Niezależnie od okoliczności politycznych, które zmuszały do emigracji, dobrze się stało, że pisarze polscy, malarze, kompozytorzy, rzeźbiarze nie wyznają kultu gniazda, że nakaz tworzenia jest w nich silniejszy i ważniejszy niż nostalgia. W imieniu autora tych słów zapraszam na spotkanie z twórcą bardzo ciekawym, choć nieco zapomnianym. Zapraszam. Dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Anna Łoś.
Dobre książki.
W Dobrych Książkach w Radiu Kraków Kultura spotkanie z Blokiem Notesem. To tytuł cyklu, tym razem monograficznego, poświęconego Konstantemu Aleksandrowi Jeleńskiemu. Książkę w nowej szacie graficznej wydało Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie, a trafiła w moje ręce za sprawą profesora Andrzeja Stanisława Kowalczyka, historyka literatury, eseistę, edytora pracującego w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i w Muzeum Literatury właśnie imienia Adama Mickiewicza. Zajmuje się kulturą polską XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości emigrantów po 1939 roku. Dobry wieczór panu profesorowi. Myślę, że ten tytuł jest ważny. A rozmawialiśmy niedawno na temat zupełnie innej książki pana, bardzo ciekawej też. Toledo i inne przygody w Kastylii. Hiszpańskim esejom. Panie profesorze, na początku parę słów, bo mamy taką okazję, o wydawnictwie Bloku Notesu. To jest 17 tom, a to sprawa jest moim zdaniem bardzo ciekawa i dość wyjątkowa. Jaki jest zamysł tego cyklu?
Tak, Blok Notes jest właściwie wydawnictwem cyklicznym, które ukazuje się już od 60 lat. Założone zostało w połowie XX wieku i właściwie na początku poświęcone było raczej kwestiom romantycznym, mickiewiczologii, muzealnictwu, no ale ostatnio ewoluowało i ostatnie tomy, poprzedni tom, 16 i ten 17 już poświęcone są problemom literatury polskiej XX wieku, bo w muzeum, które nosi imię Adama Mickiewicza, większość archiwaliów pisarskich to archiwalia XX, a nawet już XXI-wieczne.
I rozumiem, że ambicją państwa jest opracowanie tych rzeczy, które pochodzą z tych starych walizek, że zacytuję.
Tak, o Mickiewiczu wiemy już bardzo wiele i publikowanie nowych
tekstów, wtórne by było chyba.
Tak, już właściwie nie miało głębszego uzasadnienia. Natomiast to dysponujemy po prostu ogromnym bogactwem tekstów rozmaitego rodzaju, nowoczesnych, z XX wieku.
Pochodzących z różnych źródeł, o tym też będziemy za chwilę mówić. A dziś wybierzemy się do świata, w którym, tak myślę, że pisanie listów było ważnym śladem osobistej obecności, tej analizy rzeczywistości też. Pan jest autorem wielu książek eseistycznych także. No i między innymi przytoczę, wydano chyba w 2006 roku, od Berdyczowa do Lafitu, Jerzego Giedroycia, Rzeczpospolita epistolarna. My żyjemy w czasach antykultury, mamy SMS-y. Co stanie się z literaturą epistolarną, jak pan profesor myśli?
Myślę, że ona ma się zupełnie dobrze i 10, 20, 30 lat nasi następcy będą odkrywać zespoły, może nie listów, ale maili, które...
Jednak mailowo, tak? Tutaj pan jest spokojny.
Tak, zastąpiły list. Są krótsze, bardziej zwarte, może bardziej treściwe, ale są dowodem intensywnej komunikacji między ludźmi, rozmowy, dialogu. No ten dialog po prostu się nie może skończyć. Będzie przyjmował nowe formy, właśnie SMS-y czy maile, ale trwa i będzie trwał, bo ludzie są siebie wzajemnie ciekawi, łączą ich emocje, łączą ich idee, cele, do których dążą. Tak więc wydaje mi się, że...
Będzie co pisać, będzie tak, co odczytywać, edytorsko wydawać, tak? Mimo wszystko.
Oczywiście i temat je, i ten wątek, który wciągnie się już od starożytności, bo list był chyba pierwszym gatunkiem literackim, jaki powstał w Grecji, więc ten wątek nie skończy się tak prędko.
No to mnie pan pocieszył, bo tak myślałam, że tak pięknie pisane listy już się na mnie będą trafiać, a faktycznie ta literatura, która jest zawarta, ta korespondencja właśnie w SMS-ach czy w mailach, jest wprawdzie zmieniona, znaczy sam pan powiedział, krótsze jest to, ale może ze względu na tą krótkość, tą lapidarność, może będzie to lepsze, mówiąc krótko.
Tak.
To jest jakaś taka nadzieja.
Poetyka się zmienia, ale istota, to znaczy łączenie ludzi, pozostaje to samo.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Dziś będziemy rozmawiać o tym tomie, blognotę z Konstanty Aleksander Jeleński. Jak trafiła ta korespondencja, owa słynna stara walizka? Czy może pan profesor powiedzieć?
Archiwami emigrantów, te koleje archiwów emigrantów są bardzo trudne, a też po prostu wiele zespołów przepadło zwyczajnie. To znaczy z jednej strony ludzie ci nie mogli przechowywać na przykład korespondencji, bo mieszkali gdzieś kątem albo nieustannie się przenosili i wiele rzeczy po prostu przepadło. A często po śmierci twórców ludzie, którzy porządkowali papiery, na przykład nie znali języka polskiego albo byli kompletnie obojętni na kwestie literatury i wyrzucali te rzeczy. Tak więc to, że archiwum Konstantego Jeleńskiego, nie całe, ale jednak duża jego część, bo także potężny zasób archiwaliów jest w Stanach Zjednoczonych, w Beinecke Library. Ten zespół w dużej części trafił do Warszawy i do Muzeum Literatury. To rzeczywiście bardzo świetne na
zrządzenie losu, zbieg okoliczności.
Tak, zrządzenie losu. No, nawiasem mówiąc, Jeleński bardzo lubił określenie zbieg okoliczności.
A tytuł jego esejów, prawda? Zbiegi tak. okoliczności właśnie.
Tak, że te zbiegi okoliczności nigdy nie są przypadkowe. I tym razem to także dotyczy jego spuścizny. Ogromną rolę odegrał tutaj Andrzej Wad, historyk sztuki przede wszystkim, syn słynnego poety Aleksandra Wada i Oliwa Watowej.
Zaprzyjaźniony z państwem, z Muzeum Literatury, prawda?
Tak, bardzo. Tak. No, nieżyjący, zmarł niedawno, ale niezwykle nam przyjazny i odegrał właśnie w tym przejęciu archiwum, które właściwie było bezdomne właściwie na paryskim bruku, ale szereg ludzi, taki łańcuszek ludzi dobrej woli i działań tych ludzi przede wszystkim pan Andrzeja Wata spowodował, że to archiwum, część dotarło do nas.
I znajduje się we właściwym miejscu.
Tak.
Dobrze zaopiekowane. A to nie jest zbieg okoliczności, że właśnie rozmawiamy dzisiaj, bo to oczywiście jest blog notes, no ale też dokładna rocznica. Konstanty Aleksandry Jeleński urodził się przed 100 laty w Warszawie. Tak. Warto teraz powiedzieć, bo ja student teatrologii oczywiście z Konstantym Kotem Jeleńskim miałam do czynienia. Trudno było nie mieć, no będąc na kursie literatury współczesnej, ale jednak przypomnijmy tę postać, bardzo, bardzo ważną. Może zacznijmy od tego kota. Skąd się wziął ten przydomek?
To skrót od właśnie imienia Konstanty. Taka domowa forma imienia. Tak go nazywano w domu, tak go nazywali rodzice i przyjaciele, więc to się jakoś utrwaliło i tak o nim mówiono. Tak on się zresztą też podpisywał.
No i potem te koty były też ważne w jego życiu, to jeszcze możemy powiedzieć,
owszem,
prawda?
Owszem, tak.
Tak, Leonor Fini.
Ta forma imienia odróżniała go od ojca, który także miał na imię Konstanty. Więc był Konstanty Jeleński senior i Konstanty Aleksander Jeleński Kot junior. No, urodził się w Warszawie w rodzinie, w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Tak więc no, znajomość języków, zwłaszcza francuskiego i angielskiego, wyniósł z domu.
Już. To bardzo tak, mu się nawet, przydało później.
Tak,
właśnie.
Nawet twierdził, że francuskiego nauczył się wcześniej niż polskiego. No bo wszyscy też wokół posługiwali się tym językiem, a też ojciec był dyplomatą. Konstanty Jeleński senior był dyplomatą, który piastował funkcję konsula w różnych miastach Europy Zachodniej, a też i w Królewcu, a więc w Europie Wschodniej. Tak więc no, to właśnie nieustanne przemieszczanie się rodziny po różnych miastach, podróżowanie sprawiło też i że Konstanty uczył się w szkołach francuskich na przykład, czy szwajcarskich. To wychowanie i edukację, którą odebrał, była, no była nie tylko polska, ale także i europejska.
To wychowanie, dom, ten związek z matką, prawda, bo tu mamy do czynienia z listami, no właśnie do mamy. To tak, 200 stron tego tomu, to aż jest właśnie korespondencja z Reną, dobrze pamiętam, z Reną
tak,
Jeleńską.
Tak.
No, kobietą taką, bym powiedziała, na podstawie tych listów, no i tam sobie poczytałam o jej biografii, no bardzo taką wpływającą na życie syna, o.
Tak, to był jedynak. Zresztą Konstanty Aleksander Jeleński nie był synem biologicznym swojego ojca, tylko urodził się ze związku nieformalnego Reny Jeleńskiej z hrabią Sforcą.
Wydawało mi się, że to jest może jakaś taka legenda, a to prawda.
Tak, no i też no, ja mówię o tym, ponieważ sam Konstanty Aleksander to ujawnił, więc...
Nie ma co ukrywać, krótko mówiąc.
No tak, to jest fakt, co nie przeszkodziło mu pozostawać z ojcem tym formalnym w doskonałych stosunkach, opiekować się nim, kochać go, cenić. Jakkolwiek Konstanty Jeleński senior no, także miał swoje wady, ale Konstanty Aleksander otaczał go opieką po prostu na starość. I zresztą taki sam stosunek miał do obojga rodziców.
Do mamy, tak.
Tu Radio Kraków Kultura.
To ten wątek teraz przerwijmy. Chciałam zapytać, jak zaczęła się pana taka osobista przygoda, czy też właśnie ta relacja z Konstantym Aleksandrem Jeleńskim?
Tak, no ja już jestem takim rocznikiem dosyć dawnym. W czasie studiów polonistycznych rzecz jasna, to znaczy w latach 70., drugiej połowie lat 70. o emigrantach mówiło się mało. Natomiast przywiozłem sobie z wyjazdu zagranicznego dzienniki Gombrowicza, no i tam po raz pierwszy właśnie, i kulturę paryską, i tam po raz pierwszy spotkałem nazwisko Jeleńskiego, którego książki w kulturze paryskiej nie wychodziły, bo Jeleński nie wydał w kulturze paryskiej przed rokiem 80. ani jednej książki, chociaż współpracował z miesięcznikiem Giedroycia niemal od początku lat 50.
A to była jakaś taka trudna przyjaźń chyba między nimi też, nie?
Tak, również, ale tutaj dokończę jeszcze ten wątek książkowy. Jeleński dużo pisał i na rozmaite tematy, a także w kilku językach, nie tylko po polsku, ale po francusku, niemiecku i angielsku, ale ulubioną jego formą była forma krótka. Eseju, recenzji, artykułu, noty. Więc w tym sensie no jakoś dopiero na początku lat 80. ukazała się pierwsza jego polska książka, to znaczy zbiór jego esejów, o którym pani wspomniała pod tytułem Zbiegi okoliczności. Tak więc ja dotarłem do Jeleńskiego za pośrednictwem innych pisarzy. Najpierw Wojciecha Karpińskiego, który no jakoś potrafił uświadomić polskim czytelnikom wagę tego twórcy, no a potem także u Gombrowicza, który...
A to bardzo ważny wątek, o którym za chwilę porozmawiamy, a teraz przerwa muzyczna. Przypominam państwu, są to dobre książki w Radiu Kraków Kultura.
Forel visible,
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W Dobrych Książkach dziś rozmawiamy o dobrej książce wydanej w cyklu Blog Notes Konstanty Aleksandry Jeleński. Państwa i moim gościem jest profesor Kowalczyk, który przygotował w jakiś sposób tę książkę, który jest znawcą spuścizny, biografii także Konstantego Aleksandra Jeleńskiego. Wydawanie listów to jest dosyć specyficzna forma, prawda, edytorska. Jak pan do tego podchodzi? Jak się opracowuje listy? Pod jakim kątem? Nieraz są tam może takie bardzo osobiste rzeczy, może się jakiś, nie wiem, jakaś dusza cenzora odzywa albo co? Zapytam, czy niekoniecznie?
Tak, powiem w ten sposób, że są rozmaite szkoły edycji epistolografii. Niektórzy edytorzy uważają, że publikować możemy tylko niektóre teksty. Ja skłaniam się do stanowiska, że skoro decydujemy się na wydanie zespołu listów, to wydajemy wszystkie listy, nie cenzurujemy, nie pomijamy, nie przemilczamy żadnych wątków. Skoro listy ocalały, skoro autor, nadawca, adresat je zachowali, nie zniszczyli, no to tym samym wyrazili zgodę na to, żeby one przetrwały. Jeżeli rodzina, spadkobiercy nie mają nic przeciwko temu, to należy wydać listy w całości, niezależnie od ich prywatnego charakteru. No ale też żyjemy w epoce autobiografii, w epoce, w której samo życie, codzienność także, intymne relacje są przedmiotem opowieści, narracji samych bohaterów, a także, no, jak widzimy, biografie ukazują się ludzi żyjących, ukazują się współcześnie. Tak więc, to znaczy znajdują czytelników, a też jest jakby inne przyzwolenie, prawda? Kiedyś tego nie było. Kiedyś biografie pisane były wiele lat po śmierci.
Po śmierci, to się bardzo zmieniło.
Bohaterów, tak. Więc żyjemy w epoce biografii i autobiografii. I częścią tej epoki jest również kariera listu.
I ta kariera listów właśnie możemy obserwować, możemy ją śledzić w tej książce. Te listy są bardzo takie serdeczne, wzruszające Konstantego Kota Jeleńskiego do matki. Jak by pan je scharakteryzował jeszcze?
Tak, to jest korespondencja emocjonalna, bardzo rodzinna, bo chociaż Rena Jeleńska była także partnerką intelektualną swojego syna, była kobietą wykształconą, czytającą przede wszystkim, ale także piszącą, trochę tłumaczącą, między innymi jako pierwsza przełożyła na język polski Folwark zwierzęcy George'a Orwella, którego też osobiście znała.
Zupełnie mi to umknęło.
Dzisiaj wznawiane jest inne tłumaczenie, późniejsze, ale ona po raz pierwszy na język polski, jakoś w latach 40. tak, przełożyła ten tekst. A także jakieś drobniejsze rzeczy Orwella w jej tłumaczeniu wychodziły w Kulturze paryskiej. Tak więc miała także pewien smak literacki i intuicję w wyborze autorów. No i jak powiedziałem, znakomite odczytanie w kilku językach. Tak więc z jednej strony była partnerką intelektualną syna, ale z drugiej strony te listy są przede wszystkim chyba świadectwem więzi rodzinnej, emocjonalnej, która czasami, a nawet można powiedzieć bardzo często, przybierała odcień traumatyczny dla syna.
Takiej zaborczości pewnej, prawda?
Tak. Nie chcę tutaj ferować jakichś wyroków, ale że kto inny może nazwałby też tę relację trudną, tak? Uniemożliwiającą właściwie może komuś innemu, obdarzonemu mniejszą odpornością psychiczną niż kot, normalne funkcjonowanie, ale
On sobie z tym poradził. Trudno mu było, ale to jest tak, osobowościowo był bardzo też ciekawą postacią.
Tak, był bardzo silną osobowością i świadomą, znaczy nigdy nie zdecydował się na przykład na zerwanie z matką, chociaż No naprawdę ona potrafiła robić rzeczy, które budzą do dzisiaj to tak protest, prawda? Co najmniej, kiedy czytamy te listy. Na przykład uważała, że w roku 1940, że należy, byli wtedy, znaleźli się wtedy we Włoszech, w Rzymie i Konstanty postanowił wstąpić do, miał już 18 czy 19 lat nawet, postanowił wstąpić do polskiego wojska, które się formowało wówczas we Francji. Matka za wszelką cenę usiłowała zapobiec, nawet manipulując lekarzem włoskim, którego skłoniła do tego, żeby wydał jakąś tam fałszywą diagnozę.
Tak.
No więc syn zorientował się w tych wszystkich manipulacjach, postawił sprawę bardzo twardo, no i pojechał
i
do Francji,
był,
do wojska.
I był, tak. Był żołnierzem polskich sił zbrojnych.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Kot Jeleński znany był jako eseista i publicysta, nazywany w tym aspekcie genialnym i najlepszym w emigracji według Giedroycia. W Dobrych Książkach goszczy profesora Andrzeja Stanisława Kowalczyka, historyka literatury, edytora pracującego w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i w Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza.
Tu Radio Kraków Kultura.
Panie profesorze, a jak chciał pan profesorom inne spojrzenie na Konstantego Kota Jeleńskiego? Jeżeli ktoś słyszy teraz moich słuchaczy po raz pierwszy o tym autorze, to jak powinien go czytać? Od czego powinien zacząć? Gdzie szukać? Choć to niełatwe, ale naprawdę jest to literatura eseistyczna wysokiej próby.
Tak, myślę, że jednak warto zacząć od listów, zwłaszcza od korespondencji do matki, opracowanej zresztą doskonale przez Agnieszkę Papieską właśnie w tym bloknotesie, bo te listy pokazują po pierwsze sylwetkę emocjonalną Jeleńskiego, ukazują go w kręgu rodzinnym, ukazują także jego wrażliwość, głos, no krótko mówiąc to, co jakoś najbardziej sprzyja poznaniu. A też Jeleński jest w tej korespondencji no, bardzo błyskotliwy intelektualnie i nie jest to tylko korespondencja matki z synem na temat problemów życia codziennego. Prawda? Jest to korespondencja dramatyczna, chwilami właściwie bardzo trudna, bo widać jak bardzo po obu stronach emocje grają i do jakiego stopnia na przykład matka po prostu nie akceptuje pewnych sfer życia syna. Ona nigdy nie zaakceptowała jego biseksualizmu czy homoseksualizmu. To było, traktowała to jako nieistniejące w rzeczywistości. Co oczywiście dla niego też było bardzo bolesne. A niemniej ta korespondencja jak gdyby pokazuje, pozwala nam trochę wejść, zrobić kilka kroków w świecie Jeleńskiego i no i jakby także oswaja nas z jego głosem, który potem też bardzo intensywnie odzywa się właśnie w eseistyce, w recenzjach, z nie tylko literackich, ale także z dziedziny sztuki, malarstwa, plastyki i filozofii także, czy polityki, bo te tematy...
Też
bo
się Jeleński pojawiały też tam
był,
gdzieś.
Tak, Jeleński też był publicystą i potrafił świetnie skomentować bieżące wydarzenia.
A
nie tylko w Polsce,
to wszystko nie trąci myszką właśnie, co jest ciekawe, prawda? Że to wszystko są bardzo takie jednak trafne spostrzeżenia.
Tak, bo on nie był... Bo on potrafił zobaczyć zjawiska nawet właśnie bardzo doraźne, codzienne, jakby no, w takiej perspektywie uniwersalnej.
Tak. Właśnie,
nawet no, kiedy na przykład w takim tekście w latach 50. porównuje dwa pisma kobiece, polską przyjaciółkę i francuskie L, no to robi to z taką błyskotliwością, powiedziałbym nawet wdziękiem, pokazując jak doskonale te dwa tak różne przecież pisma jedno ukazujące się w komunistycznej Polsce, drugie we Francji, jak wiele mówią o ludziach, czasach, jak o wrażliwości także. No, krótko mówiąc, ta jego wnikliwość, którą potrafił, no jakby też skłonność, taką umiejętność interpretacji, niezależnie od tego, czy interpretował arcydzieło malarstwa, czy arcydzieło poezji, na przykład Czesława Miłosza, czy pisał o jakichś właśnie faktach, o prasie codziennej.
Że nie było tematów, które nie warto byłoby ich poruszać, że właściwie wszystko, co się działo w życiu, co się działo w literaturze, co się działo wokół, było cenne. Było cenne, żeby opisać w taki sposób, no właśnie erudycyjny, no ale to właśnie trzeba być kotem jeleńskim pewno.
Tak, myślę, że przede wszystkim interesował go człowiek.
Człowiek.
I rozmaitość sytuacji, reakcji, przygód ludzkich, które są równie ciekawe, niezależnie od szerokości geograficznej, czasów, okoliczności, języka, konwencji, obyczajów. To wszystko dla niego było fascynujące i potrafił tę własną fascynację zarażać czytelników.
I mam nadzieję, że Państwo też zostaną zarażeni, zostaną zainteresowani Konstantym Aleksandrem Jeleńskim, ze sprawą Państwa i mojego gościa i tego właśnie wydawnictwa. Blog Notes Konstanty Aleksandr Jeleński. Zostało to wydane przez Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. I panie profesorze, no to co, czekamy na całą korespondencję chyba kota Jeleńskiego, bo to...
To jest ogromna korespondencja, ale warta wydania, oczywiście.
No, to ja liczę.
Ale wcześniej będzie korespondencji redaktora Jerzego Giedroycia z Augustem Zamoyskim, świetnym rzeźbiarzem, też przez długi czas emigrantem. To wyjdzie, mam nadzieję, na początku przyszłego roku.
Panie profesorze, jeszcze jedno zdanie, bo się miałam od tego zacząć. Jaki charakter pisma miał kot Jeleński? To łatwo się odszyfrowywało? To ładne, eleganckie?
Tak,
ładne?
Bardzo wyrobione.
Żadnych zawijasów, nic.
To nie Józef Czapski, nad którym trzeba ślęczyć całymi dniami czy tygodniami.
Zupełnie inna historia. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Przypomnę, Państwa i moim gościem był profesor Andrzej Stanisław Kowalczyk, historyk literatury, eseista, edytor związany z Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza, właśnie z działem rękopisów. Za uwagę dziękuję już Anna Łoś. To były Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura.